Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnej edycji Jeleniu Górzan. Mam mieszane uczucia, bo w jednej z poprzednich naszych rozmów obiecywałem, że będziemy starali się popularyzować także postaci osób, które nie są związane z samą Jelenią Górą przez fakt zamieszkania w tym mieście, ale ocierają się o pracę w tej stolicy Kotliny Jeleniogórskiej, a przecież wielu takich przyjaciół mamy w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu, w Podburzynie, w Świeradowie Zdroju. I wymyśliliśmy sobie z kolegami, że stworzymy nową grupę i nową audycję, którą będziemy nazywali Rozmowami z Karkonoszanami albo Karkonoszankami. I witam teraz po raz pierwszy w tym cyklu pana Grzegorza Sokolińskiego ze Szklarskiej Poręby. Witam panie Grzegorzu gorąco.
Witam serdecznie.
Też. Tradycją naszej audycji już dobrze ponad setkę przeprowadziliśmy takich rozmów jest to, że wpierw się zapytamy o korzenie. Z tego, co pan mi mówił, poza anteną sięgają gdzieś w okolicach, gdzie Polesia Czar.
Tak, moi dziadkowie od strony mamy są z, ta część geograficzna nazywa się Polesie. To jest, krótko mówiąc, granica na Bugu. Na dzień dzisiejszy z Białorusią, ale w pobliżu jest z granicą Ukrainy. Miejscowość się nazywa Sławatycze. To tam było przejście graniczne przez pewien okres czasu. Teraz przy pandemii zostało zamknięte. I stamtąd się wywodzą moi dziadkowie od strony mamy. Od strony ojca to Lwów.
Czyli jednak z Zabugiem mamy tam te tradycje. To właściwie taka kalka tubylców, czyli mieszkańców Dolnego Śląska. No i proszę pana, sięgamy, gdzie się pan właściwie urodził?
Urodziłem się w szpitalu na Solcu w Warszawie. Czyli ja jestem rodzony warszawiak, ale w wieku 3 lat, bo tyle tylko ten okres mój warszawski był, mama przeprowadziła się do Szklarskiej Poręby i od tego czasu cały czas już Szklarski.
Panie Grzegorzu, muszę powiedzieć panu, że miałem przyjemność znać pani mamę. Była szefową biblioteki w WP w Szklarskiej Porębie, a potem prowadziła własną księgarnię i z tego co pamiętam, powodem jej przyjazdu do Szklarskiej Poręby była choroba związana z trudnościami z oddychaniem.
Tak, mama była astmatyczką, no i z tego powodu gdzieś tam w którymś momencie były zalecenia właśnie klimatu górskiego, więc pojawiła się w Szklarskiej Porębie, no i później już została. Faktycznie, jak ja pamiętam, to pamiętam ją z czasów tej centralnej biblioteki WB, bo to tak się nazywało i ona była w ówczesnym klubie Kaprys na piętrze, a później była pracownicą domu książki, czyli księgarni, a od połowy lat 70., jak pamiętam, to była kierowniczką tej księgarni aż do 90. roku, w którym no, nastał okres prywatyzacji. No i mama dostała taką propozycję nie do odrzucenia, czyli krótko mówiąc, albo na 2 lata przed emeryturą weźmie tą księgarnię, no albo na bruk.
Panie Grzegorzu, a kiedy pan przyjechał do Szklarskiej Poręby?
63.
To było, ile pan lat wtedy miał?
3.
No właśnie. Proszę powiedzieć, to i tam pan zaczął chodzić do przedszkola pewnie.
No tak, przedszkole to słynne przedszkole na Hucie z panią ówczesną kierownik, czy to dyrektor, czy nie pamiętam, ale jak ja pamiętam, to ona zawsze była z panią Celiną, na Bóg miły pamięć nazwiska, to już mi uciekła, no ale pani Celina była dla mnie zawsze dyrektorką tego przedszkola. I chyba do końca, do emerytury była cały czas tam w przedszkolu na Hucie. Później po przedszkolu to była szkoła podstawowa numer 1, bo taka była moja realizacja, bo myśmy mieszkali na ulicy Sikorskiego. Później realizację zmieniono i byłem w szkole numer 4 i w szkole numer 4 zakończyłem edukację w szklarskiej.
A pamięta pan jakichś nauczycieli, którzy być może ukształtowali pana w tej szkole podstawowej, bo tak się w wielu przypadkach dzieje?
Oj, no część nauczycieli to oczywiście wypadło. Ja pamiętam, że w jedynce chyba w tym czasie, tak jak ja rozpoczynałem swoją edukację, przygodę szkolną, tak swoją przygodę szkolną, ale z drugiej strony rozpoczynała pani Irena Kuberowa, matematyczka, no, postać znana zresztą w Szklarskiej Porębie, do tej pory zresztą aktywna, bo szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tamtego czasu moją wychowawczynią przez te wszystkie lata to była pani Danuta Turska, która miała geografię. No jeszcze z tamtego okresu czasu pamiętam no, małżeństwo kuchmistrzów, którzy chyba też wtedy rozpoczynali swoją kwestię edukacyjną, czyli nauczania, czyli pana Mariana i pani Irena chyba kuchmistrzowa. To z tamtego okresu to tak jakoś mi się wryli w pamięć.
Pytam o te historie i te wspomnienia, ponieważ mieliśmy kilka przypadków, że to nauczyciele, którzy mają po 80, po 70 parę lat, a jeszcze są żywi i przytomni, usłyszeli naszą audycję i spłakali się ze wzruszenia, że uczniowie z tamtych dawnych lat ich potrafią wspominać. Panie Grzegorzu, proszę pozdrowić panią.
Irena, pozdrawiam cię serdecznie.
No właśnie, proszę pana, no i poszedł pan do technikum.
Tak, a muszę powiedzieć taką śmieszną rzecz, że zafascynowanie chemią, bo poszedłem do technikum chemicznego w Jeleniej Górze, wzięło się z księgarstwa, ponieważ w tym czasie wychodziła cała taka seria książek Stefana Sękowskiego właśnie o eksperymentach chemicznych różnych i tak dalej, no to w domu się tam próbowało to i to zafascynowanie chemią przełożyło się na wybór kierunku, czyli technikum chemiczne. I 5 lat uczęszczałem do technikum chemicznego w Jeleniej Górze na ulicy Wynalazców 9. No nie? I ukończyłem jako technik technolog procesów chemicznych.
Ale w zawodzie zdaje się, że pan nie pracował.
Ani dnia. No oprócz powiedzmy sobie praktyk, bo praktyki mieliśmy w ówczesnej Celwiskozie i ówczesnej Polfie, tak? Ale w zawodzie nie przepracowałem, zdawałem na całkiem inny kierunek na studia, bo zdawałem na Akademię Rolniczą, na kierunek rolniczy, z tym, że ze specjalnością, jak to się nazywało, ekonomika rolnictwa, czyli właściwie tak naprawdę od drugiego roku na kierunku ekonomicznym.
Na tych studiach rolniczych poznał pan swoją obecną małżonkę Jolantę.
Tak jest. Byliśmy na pierwszym roku w sąsiednich grupach, a o ile wiem, to był chyba najliczniejszy rok w ogóle w historii Akademii, bo było nas łącznie ponad 330 czy 340 osób. Nie? Więc tam się poznaliśmy. Później oczywiście od drugiego roku ja już byłem na całkiem innym kierunku i nas akurat na tym kierunku było tylko 80 osób, reszta to już była na tym kierunku ogólnym.
Zostawił pan mamę, Romę zresztą, w tej księżniczy czy w księgarni. No i jako magister inżynier rolnictwa ze specjalnością?
Ekonomika.
Tak, pojechał pan do Warszawy.
Nie. Pierwszy kierunek to my pracowaliśmy pod Poznaniem.
Zaraz po studiach pojechał pan do Wielkopolski.
Tak jest. Byliśmy tam 2 lata, pracowaliśmy niedaleko Rokietnicy, niedaleko Poznania praktycznie. To tam było z 20 ileś kilometrów od Poznania. I po 2 latach przeprowadziliśmy się pod Warszawę, gdzie, no znowuż tak troszeczkę się śmieję, zgodnie ze moją specjalnością byłem głównym energetykiem i mechanikiem w przedsiębiorstwie.
Stało się, że zmiany strukturalne w kraju w latach 90. spowodowały, że zostawił pan zawód i chemika, i rolnika i wrócił pan do książki, wybierając Szklarską Porębę jako miejsce swego zamieszkania.
Tak, no krótko mówiąc, mogę powiedzieć, że właściwie to tak od 80 85, bo do 85 roku to formalnie byłem w Szklarskiej Porębie. Oczywiście studiując we Wrocławiu, to tam się przejeżdżało tylko to, jak każdy student, tak, na soboty, niedzielę. Ta moja przerwa była właściwie od 86 roku do 90, czyli tam niecałe 4 lata, jeżeli chodzi o mieszkanie tutaj w Karkonoszach. I w lutym chyba albo marcu 90 roku już na stałe wróciliśmy do Szklarskiej Poręby i od tego czasu cały czas już na miejscu.
I wtedy urzędnik stanu cywilnego związał pana z Jolą związkiem małżeńskim?
Nie. Związek małżeński zawieraliśmy w Szklarskiej Porębie, ale w 86 roku.
Dosyć późno.
No, na dzisiejsze czasy patrząc dosyć wcześnie.
No, owocem tego ma pan troje dzieci wspaniałych. Proszę uprzejmie powiedzieć o nich.
Mamy dwóch synów, tak jakoś rok po roku, czyli Piotra i Macieja, no i o 10 lat młodszą córkę Marysię.
Ale przecież nie pracował pan tylko w księgarni, położonej zresztą niedaleko Kaprysu w centrum Szklarskiej Poręby, bo po drodze zaznaczyło się parę innych stanowisk.
Znaczy, można powiedzieć tak, tylko z przerwą w momencie, kiedy byłem burmistrzem, no bo formalnie już nie można było inaczej i nie prowadziłem żadnej działalności. W pozostałym okresie czasu ja prowadziłem działalność społeczną, w związku z tym no, firma cały czas, czyli od 90 roku do 2010 roku to była cały czas działalność gospodarcza, później ta czteroletnia przerwa na burmistrzowanie i później dalej cały czas prowadzenie księgarni.
Wróćmy do tego burmistrzowania. To chyba bardzo trudne przedsięwzięcie dla inżyniera rolnika o specjalności ekonomicznej, który ni stąd, ni zowąd musi się spotkać ze zderzeniem w postaci problematyki całkiem niełatwego miasta położonego na początku Polski.
Ja bym powiedział, że kwestia formalnego wykształcenia to jest po części sprawa drugorzędna. Podstawową jest kwestią znajomości funkcjonowania miasta jako takiego i no, kwestia procesów ekonomicznych i społecznych. A myślę, że w tym akurat i kierunkowo przygotowana. Oprócz tego tak naprawdę to burmistrzowanie nie polega na tym, że przychodzisz, masz nabitą głowę, powiedzmy, tym, co na studiach się wyniosło gdzieś tam albo w jakiejś firmie i próbujesz tym zarządzać. Tak naprawdę tą tkankę trzeba poznawać latami, tak? Być w niej obecnym, uczestniczyć w życiu społecznym, bo wtedy ma się rozeznanie, jak rzeczywiście ta miejscowość funkcjonuje. My jesteśmy bardzo specyficzną miejscowością. I to, jak ja to twierdzę, to wiele osób mówi, no chłopie, no przecież każda miejscowość jest specyficzna. Ale tak jak my jesteśmy specyficzni, to nie ma nigdzie w okolicach. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jak się mówi Szklarska Poręba, to wszyscy mówią, jaki jest charakter miejscowości turystyczna. A ja mówię, a tak nie było. Bo do 90 roku to była miejscowość przemysłowa z garnizonem wojskowym, przy okazji przyjmująca turystów. Bo tak to wyglądało, bo jeżeli się bierze pod uwagę formalne, że charakter miejscowości to wynika z tego, skąd większość ludzi bierze pieniądze, to trzeba odpowiedzieć sobie wprost. W tamtym czasie większość u nas pracowała w Hucie Julia, w kamieniołomach, czyli jeleniogórskich kopalniach surowców mineralnych, była albo funkcjonariuszami, czyli krótko mówiąc żołnierzami, którzy byli w naszym batalionie, w ogóle w garnizonie.
Lub wojsk ochrony pogranicza, potem tak, straży granicznej.
Tak, ale oprócz tego proszę pamiętać, że w Szklarskiej Porębie istniała druga jednostka. To mało kto kojarzy, a ta jednostka nazywała się Wojskowy Zespół Wypoczynkowy. Tylko proszę pamiętać, że to była taka delikatna, mówiąc, przykrywka, bo na okres wojny Szklarska Poręba była przewidziana do, tak to się nazywało, rozwinięcia trzech dużych szpitali polowych. W związku z tym dowódcą garnizonu, notabene był zresztą pułkownik Ciechanowicz, jak pamiętam, i on był dowódcą Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego. Więc nadleśnictwo, przecież nadleśnictwo wtedy zatrudniało prawie 700 pracowników. To było pokłosie przecież tej słynnej klęski ekologicznej, tego, że przecież odtwarzali, najpierw wycinali, a później odtwarzali cały las w górach izerskich. Więc to byli główni pracodawcy. Mało kto kojarzy taki fakt, że na początku lat 90. prywatnych pensjonatów w Szklarskiej Porębie było 20.
Tak, no zapomniał pan jeszcze dużej grupie zatrudnionych w funduszu pracowniczym.
To jest rzecz bardzo ciekawa, bo Szklarska Poręba była, jeżeli chodzi o fundusz, to był drugi pracodawca po Hucie, Julia. To była największa dyrekcja FWP w Polsce, mająca największą ilość pracowników. Tyle tylko, że panie Stanisławie, to pan też powinien pamiętać, że na przykład w ramach FWP działała grupa remontowo-budowlana, która na dzisiejsze czasy, jakby się popatrzyło, to byłaby średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym. To przecież potężna grupa ludzi. Potężna grupa ludzi była zatrudniana w administracji, magazynach. Więc jakby przypatrując, oni bezpośrednio w tej turystyce nie pracowali. Czyli możemy powiedzieć, że największym pracodawcą była Huta Julia, około 1200 pracowników, później dyrekcja FWP, około 1200 pracowników, JKSM, około 700 pracowników, przepraszam, nadleśnictwo, około 700 pracowników i około 500 pracowników Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Czyli proszę zwrócić uwagę, mieliśmy hutników, górników, leśników, no i przy okazji trochę turystów.
No i żołnierzy.
I żołnierzy,
no
tak.
I przyszedł kryzys, proszę pana, dzisiaj. I to częściowo za pańskiego burmistrzowania, zdaje się. Straciliśmy Hutę Szkła Kryształowego Julia. Z Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych został właściwie tylko szkielet. Wojska, no właściwie nie ma. FWP się rozleciało. No jak pan postrzega tą swoją kadencję burmistrza?
A to muszę powiedzieć, panie Stanisławie, to nie do tej kadencji. Te zmiany dokonały się właściwie w błyskawicznym tempie, bo dokonały się w latach 90. Huta została sprzedana przez wojewodę dolnośląskiego, bo właścicielem był Skarb Państwa. JKSM w latach 90. się zaczął przekształcać. FWP praktycznie prawie, że na początku padło. Tak? Tam zostało jako taka, nie użyję słowa wydmuszka, ale to kilka obiektów. Większość obiektów zostało zdanych już w latach 90., a nadleśnictwo w latach 90. też się przekształciło w ten sposób, że ci pracownicy musieli zakładać zakłady usług leśnych, tak to się nazywało, czyli nadleśnictwo zostało z kadrą i administracją, a wszyscy pracownicy, czyli drwale, zrywkarze, wozacy i tak dalej, to już były prywatne firmy. Więc to, a później oczywiście kwestia wojska, która po kolei była tak coraz bardziej likwidowana, a te resztki zostały na wschodnią granicę przeniesione. I to też się działo już lata 90., no, końcówka była tak w pierwszej dekadzie lat 2000. Czyli z tego charakteru przemysłowego nagle zostaliśmy miejscowością, której jedyną szansą na rozwój była turystyka. No, nie było nic innego. A proszę pamiętać, że myśmy zastali straszliwą substancję, tak? Bo to pan i ja pamiętamy, że do 70 roku na przykład w Szklarskiej Porębie nie został wybudowany żaden, ani jeden budynek. Do 70 roku nie powstało w Szklarskiej Porębie nic, dopóki nie został podpisany na moście w Zgorzelcu te porozumienie, o ile pamiętam, wtedy to Gomułka podpisywał z Brantem, to właściwie ani nie było remontowane w Szklarskiej nic, ani nie było nic budowane. Pierwsze obiekty to były obiekty wybudowane przez FWP, czyli hotel Sudety. I hotel Sudety, tak. Dokładnie. A. A tak to właściwie nic nie było. W związku z tym my musieliśmy się jako miejscowość znaleźć w nowej całkowicie sytuacji, gdzie bardzo duża ilość obiektów była likwidowana. Duża ilość obiektów przechodziła z rąk do rąk, bo przecież u nas była bardzo duża ilość też obiektów zakładowych tak zwanych. I więc w tej nowej rzeczywistości ze starą bazą noclegową, z żadnymi nowymi obiektami trzeba było się odnaleźć. No ale jak to w polskiej rzeczywistości, to ta prywatna działalność w miarę szybko jakoś zaczęła doprowadzać te obiekty do takiego stanu, że były w stanie później przyjmować turystów.
Czy to prawda, że za niewielkie pieniądze można kupić, było wtedy piękny, zabytkowy nawet, ale rewelacyjnie położony obiekt?
Pewnie tak, bo proszę pamiętać o tym, że to nie miasto w wielu wypadkach sprzedawało, tylko właśnie te różnego rodzaju przedsiębiorstwa, tak? A tych obiektów było naprawdę dużo i branż, bo to od PGR-ów poprzez właśnie jakieś zakłady mięsne, a skończywszy na stoczniach, to te firmy miały te obiekty i te firmy sprzedawały te obiekty. PFW Polskie, część miasta sprzedawało, część AWP wcześniej już wydzierżawiło i sprzedawało też, więc to różnymi drogami to przechodziło. Z tym, że proszę pamiętać o jednej rzeczy. Większość tych obiektów to w dzisiejszych czasach turyści by nie chcieli w ogóle nocować. Bo to były obiekty, które najczęściej miały gdzieś tam wspólne łazienki, wspólne toalety. No były tak na siłę przez FWP przystosowane do przyjmowania turystów. Wtedy ten standard wystarczał.
Dzisiaj
absolutnie już nie.
No właśnie, proszę pana, niech pan powie, jak robi się wam przecież taki rachunek sumienia. Czy czas burmistrza Sokolińskiego dla mieszkańców to był dobry czas?
Wie pan, nie mi to oceniać, bo tam różne są opinie. Wie pan, ja na samym początku próbowałem nawet tam nie reagować na tę kwestię tego hejsterstwa, tego stwierdzania różnych rzeczy. Teraz troszeczkę bardziej z dłuższej perspektywy na to patrzę i czasami różne tam takie gorące głowy gaszę, ale tak naprawdę problem polega na tym, że w przestrzeni publicznej w dzień dzisiejszy, w czasach dzisiejszych można podawać różne rzeczy i one mają się tyle wspólnego z rzeczywistością, co nic. Najgorsze jest to, że ciężko to jest zwalczać i podawać, jak rzeczywistość wygląda. Czyli na podstawie faktów. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że szczególnie młodzi ludzie mają to do siebie, że rozmawiają o różnych rzeczach w oderwaniu od stanu prawnego i stanu faktycznego. To są różne takie pragnienia i powtarzane rzeczy, a w Austrii to jest tak, albo we Włoszech jest tak, tyle tylko, że tam jest inny stan prawny.
Nie? Tak, no niestety i zupełnie inna mentalność, powiedziałbym tak, że znając trochę to życie, no ale w sumie też się panu nie udało po raz drugi, choć jest pan, uważam, bardzo sprawnym organizatorem i rewelacyjnym pomysłodawcą wielu zdarzeń, o czym będzie na koniec naszego programu, ale nie udało się panu przejść na drugą kadencję burmistrzowania przez głupie 70 głosów, mimo że dużo pan w tej szklarskiej porębie zrobił. Ale to nie koniec Grzegorza Sokolińskiego. Dzisiaj, panie Grzegorzu, patrzy pan na poczynania pańskich następców ze zrozumieniem, z zawiścią, czy może z ogromną życzliwością mieszkańca, który wreszcie poznał problemy, które tyczą się właśnie tych szarych, zwykłych mieszkańców, którzy dzisiaj chcą ze Szklarskiej Poręby uciekać.
Jakby to określić? Po pierwsze, ja w życiu społecznym uczestniczyłem cały czas, tak? I od 90 roku muszę powiedzieć, że jak nastały nowe czasy, czyli 90 rok i samorządność, to ja przez połowę pierwszej kadencji Rady, której był przewodniczącym pan Maciej Wilgocki, to ja byłem jedynym gościem, jedynym mieszkańcem, który przychodził na tę sesję. Tam nikogo nie było. Nikt się tym nie interesował. I tak zresztą zostało na dzień dzisiejszy przez wszystkie kadencje, że mieszkańcy generalnie w tym życiu społecznym tak w małym stopniu uczestniczyli, a chociażby poprzez uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej. mieliśmy moment taki, w którym ta tkanka społeczna, czyli kwestia działalności stowarzyszeń różnego rodzaju, była bardzo, bardzo, bardzo aktywna. Myśmy uczestniczyli, byłem wśród założycieli kilku stowarzyszeń i działałem w nich, więc było nas sporo. Dzisiaj jest smutny obraz. Nie ma stowarzyszeń, a stowarzyszenia, proszę się nie obrazić, ale my sami na przykład jako Stowarzyszenie Cyklistów dodaliśmy Stowarzyszenie Cyklistów Geriatrów Szklarska Poręba na dwóch kółkach, bo my tylko starzy zostaliśmy, młodych nie ma. I patrząc na to, na tę nową radę, muszę powiedzieć w ten sposób, że ja z wielką życzliwością i cały czas uważałem, że musi nastąpić zmiana pokoleniowa. My, jak przeszliśmy do tak zwanej władzy, tak, bo w 2006 roku w wyborach, i to był moment w skali kraju, wygraliśmy jako Stowarzyszenie Cyklistów. My nie należeliśmy do żadnej partii. To był jedyny przypadek, w którym cykliści, rowerzyści zdobyli absolutną większość w Radzie i także burmistrz był ze Stowarzyszenia Cyklistów. My byliśmy w wieku w tej chwili tych większości radnych. Tak? Mieliśmy po 40 ileś lat i część była nawet młodsza. W związku z tym my mieliśmy inny spojrzenie na to, co się działo, niż nasi poprzednicy. Wywodziliśmy się w dużej części także z przedsiębiorców, w związku z tym też mieliśmy inny na to spojrzenie. I teraz patrząc na tę radę, tak się śmieję, że po iluś tam latach dokonało się to samo, tak? To młodzi ludzie przyszli też przedsiębiorcy, oni mają inne spojrzenie na wiele rzeczy. Staram się powiedzieć im takie rzeczy, które ja wiem, tak? Bo ja wiem poprzez tą ciągłość, którą od tych 30 czy prawie 40 lat, tych rzeczy, które się wydarzyły w nowej rzeczywistości, czyli mówimy po 90 roku. I bardzo im kibicuję, bo oni mają też inne spojrzenie niż dwie poprzednie rady i burmistrz, który no jest, był z mojego pokolenia, bo wychodziliśmy do tej samej szkoły, tak? Ale nie wiem, jak to określić, zachowawczo, czy nie widział tych problemów, które widzą przedsiębiorcy i ci, którzy w tej miejscowości żyją z jedynego tylko i wyłącznie produktu, jaki nam został, czyli z turystyki.
Tak, a ta zależy nie tylko od warunków, ale również od koniunktury, od zasobności, więc jest to płynna. Choć Szklarska Poręba właściwie jest miastem zablokowanym przez ilość przyjeżdżających tam samochodów. To program o Grzegorzu Sokolińskim, który naprawdę nie jest tylko i wyłącznie kibicem, także obecnej Rady Miasta i Burmistrza, ale jest przewodniczącym lokalnej organizacji turystycznej i wnosi wiele do tych perspektywicznych właśnie rozwiązań tyczących się atrakcji turystycznych tego miasta, które mimo wszystko mają jednak tych ludzi przyciągać.
My żyjemy w pięknych okolicznościach przyrody, tak? Mamy góry. Dla województwa dolnośląskiego góry są jednym z wyróżników. Proszę pamiętać, że wśród 16 tych województw w Polsce to tylko 4 tak naprawdę mają góry, tak? To jest wyróżnik. To jest coś, co zachęca ludzi do przyjazdu w nasz rejon. Jeżeli będą przyjeżdżali, chcą przyjeżdżać, to my musimy stworzyć do tego dobre warunki, krótko mówiąc, bo jeżeli będziemy mieli dla nich złe warunki, to wybiorą i to będzie inaczej niż kiedyś było, tak? Za czasów socjalizmu, że można było wybrać tylko i wyłącznie w granicach takich, jak były zamknięte. W tej chwili mają wszyscy cały świat, więc albo będziemy dla nich przychylni, będziemy robili to z głową, jednocześnie pamiętając o tym, bo to musimy pamiętać, że w tym wszystkim to my, mieszkańcy, jesteśmy podmiotem. Turyści, żeby było im nawet jak najlepiej, ale są tylko i wyłącznie środkiem do celu, który się nazywa, panie Stanisławie, żeby nam się lepiej żyło. Bo cóż to byłoby za działanie, w którym zrobimy wszystko dobre dla turystów, a nam gorzej będzie się żyło. To nie ten kierunek. Kierunek jest taki, żeby nam się dobrze żyło, ale turyści też mają mieć dobrze po to, żeby chcieli także wracać, bo przecież to z nich żyjemy.
Proszę Państwa, spotkanie z Panem Grzegorzem dobiega końca, choć problemów oczywiście nie wyczerpiemy. Będziemy rozmawiali z Panem Grzegorzem również w kolejnej edycji naszego Górskiego Radia na temat aktualnych problemów miejscowości wysokogórskich w Jakuszyce. No, podobno jedyne miejsce w Europie, gdzieś w naszej strefie klimatycznej, w której się śnieg utrzymuje na 100% we wszystkie zimy tego stulecia, no właściwie śniegu nie ma. Ale proszę uprzejmie powiedzieć, panie Grzegorzu, jakie pan ma pasje oprócz roweru, oprócz zar, oprócz książek?
Mam tyle, że muszę poporządkować pewne rzeczy. Stare motocykle. Jestem posiadaczem starego Junaka, którym jeździłem po szklarskiej okolicach i postanowiłem go z powrotem wyremontować, tylko nie mam czasu go zrobić. Już tak 10 rok go remontuję, ale mam nadzieję wreszcie, że skończę i zasiądę. Oczywiście, że turystyka, bo byłem też w czasie na studiach prezesem studenckiego klubu turystycznego. Myśmy zawsze wędrowali, czy tutaj będąc technikum, czy na studiach. Teraz siłą rzeczy troszeczkę tego wszystkiego mniej, ale czy narciarstwo biegowe, czy turystyka, czy rowery, czy też generalnie mówiąc te wszystkie rzeczy związane z naszym regionem. Zbieram stare widokówki. Siłą rzeczy zacząłem zbierać, bo właściwie to my tylko już zostaliśmy jako wydawnictwo, które wydaje jeszcze widokówki z naszego regionu. I ta pasja zbierania historii, historii budynków, historii miejsca, bo przecież to nie jest tak, że to w 1945 roku Szklarska Poręba się narodziła, tak? Ta historia trwa dłużej i poszukiwanie jakby tej Szklarskiej Poręby takiej i historycznej, i z tymi zmianami, które zachodziły. Krótko mówiąc, historia tego miejsca to jest jedna z moich większych pasji.
Panie Grzegorzu, na koniec naszej rozmowy każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jakiś jeden utwór sceniczny, piosenkę, muzykę, którą będziemy dedykowali panu i pańskim współmieszkańcom. Proszę sobie coś wybrać.
Proszę pana, ja na roku jestem wychowany. I na parplach.
Proszę pana, ja też.
W związku z tym jakikolwiek utwór z partii, bo każdy darzy dużym sentymentem. Może być Gwiazda Autostrady, albo Dymy nad wodą.
Dziękuję panu serdecznie. Gościem naszym był dzisiaj szklarsko-porębianin, otwierający nowy cykl w naszych spotkaniach jeleniogórskich, mianowicie spotkanie z karkonoszanami. Przepraszam turystów za ewentualny błąd. Dziękuję bardzo za rozmowę.